Jestem pod ogromnym wrażeniem tego fragmentu powieści Jakowa Gladsteina, gdy Jasza przyjechał w znakomitym tłumaczeniu pani Moniki Adamczyk-Garbowskiej. Dla mnie to jest też kawał mojej własnej historii, choć nie jestem pochodzenia żydowskiego, ale moja żona jest wnuczką Szymona Szurmieja, twórcy teatru żydowskiego, znaczy kontynuatora teatru żydowskiego w Warszawie po Idzie Kamińskiej. I ja siłą rzeczy też jakby w tej tradycji od wielu lat funkcjonuję i przyglądam się temu, w jaki sposób odkrywany jest wciąż świat żydowski w Polsce. W kilku słowach, Jakow Gladstein, urodzony w Lublinie w 1896 roku, poeta piszący widysz i powieściopisarz, w 1914 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie dalej przez całe życie, aż do lat 70. zajmował się tą twórczością. Natomiast w 1934 roku przyjeżdża do Polski, do Lublina, ponieważ umiera jego matka i on przyjeżdża w tych ostatnich chwilach matki, która rzeczywiście niedługo po jego przyjeździe umiera, jest pochowana na cmentarzu żydowskim w Lublinie. Natomiast podczas swojej wizyty Jakow odwiedza również Nałęczów i pozostawia po tej wizycie rzeczywiście bardzo ciekawą książkę, która pokazuje niezwykle bogaty obraz, do którego tak naprawdę nie mieliśmy dostępu, głównie Nałęczowa. Nie czytałem całej książki oczywiście, natomiast sądząc po tym fragmencie, wydaje mi się, że tam są też opisy Lublina. Kolejnym interesującym wątkiem tego są postaci, które zostają tam przywołane do życia, postaci literackie, których pierwowzorów z iście taką detektywistyczną pasją tłumaczka pani Monika Adamczyk-Garbowska znajduje pierwowzory i bardzo ciekawie, po pierwsze to jest Moshe Feindkind i Bela Mandelsberg. To są dwie postaci, które w innych tekstach są bardzo ciekawie omówione. Moshe piszący po polsku i widzisz historyk i dziennikarz, a z kolei Bella Mandelsberg, słynna żydowsko-polska historyczka. Pozostając przy Jakowie, chciałbym zacytować Państwu fragment opisu niezwykłego, wspaniała literatura tego Nałęczowa, który znowu otworzył jakąś szufladkę w mojej głowie. Orkiestra znowu grała głośno nad pięknym, modrym Dunajem. Rzecz dzieje się w Nałęczowie. Elektryczne lampki na drzewach rozbłysły i promenadę zalało światło, które pogłębiło jeszcze przemożny mrok bocznych alejek. Błękitny walc zapraszał do tańca. Wewnątrz, w cukierni, już wirowały pary. Przy ciemnych szklankach siedziały nieliczne samotne osoby. Był już koniec sierpnia i ci samotni ludzie, ogarnięci uczuciem melancholii pośród letniej radości, jako pierwsi uzmysłowili sobie bolesną prawdę, że letnie dni są policzone. Gdybym był Rothschildem, wie pan, co bym zrobił? Mój towarzysz spaceru wyrwał mnie z rozmyślań. Zmusiłbym cały naród żydowski, aby spędził miesiąc czy dwa w takiej atmosferze. Takiego spokoju potrzebuje nasz naród na swoje stargane nerwy. No, te stargane nerwy to pewnie nic wobec tego, co miało nastąpić za 5 lat. Mamy Nałęczów 1934 roku i mówię o takiej szufladce, która się otworzyła. Mianowicie przypomniałem sobie opowieści mojej prababci, która urodziła się w Wąwolnicy i jako dziecko z bandą dzieciaków latali do nieodległego Nałęczowa po to właśnie, żeby słuchać muzyki, bo to był dla nich jedyny dostęp do muzyki i do innego świata. To były zupełnie dwa światy kompletnie ze sobą nieprzenikające się, mianowicie i biednych dzieci z Wąwolnicy, które wybierały się w podróż do pobliskiego Nałęczowa, by pod płotem, bo nie mogły tam wejść, słuchać orkiestry, zapewne właśnie słuchała moja prababcia nad pięknym, modrym Dunajem i do końca życia pozostało jej w głowie miłość do muzyki, którą zresztą później rozwijała. Pomyślałem sobie, że rzeczywiście no, takie dotknięcie jakiegoś konkretu piszącego w Nowym Jorku te słowa, połączenie tego z jakimiś osobistymi wspomnieniami jest zupełnie metafizyczne. Duże i prawdziwie żydowskie miasto Lublin, tak pisze Gladstein, opisując to nasze miasto. Jest to rzeczywiście zupełnie niesamowite, kiedy sobie wyobrazimy to intensywne życie, po którym ciągle jest jakaś wyrwa niezapełniona. I taka wyrwa jeszcze bardziej bolesna moim zdaniem niż zburzona wola i kompletnie nieistniejące tereny getta warszawskiego, ponieważ tamta dziura jest tak nieopisana żadnym domem, żadnym odniesieniem, że właściwie staje się abstrakcją, równie bolesną pewnie. Natomiast tutaj mamy wciąż te kamienice, wciąż te ulice, wciąż te podwórka, tylko ludzi nie ma. Duże i prawdziwie żydowskie miasto Lublin nie wzbudziło należytego zainteresowania wśród żydowskich historyków. Trzeba dobrze szukać i szperać, zanim zdobędzie się dogłębne, miarodajne i autentyczne informacje o Żydach w Lublinie, którzy w XIV wieku zaczęli się osiedlać w mieście. Dlatego sam Gladstein jest zachwycony, kiedy spotyka Bellę i pisze o niej tak: jakże się cieszyłem, mogąc spędzić czas z młodą lublinianką, serdeczną, żydowską dziewczyną, wykształconą na uniwersytecie, która znalazła drogę do żydowskiej oświaty i została nauczycielką w żydowskim gimnazjum w Lublinie. A jej specjalnością była historia Żydów. Ukończyła Uniwersytet Warszawski z dyplomem magistra historii. Praca, którą napisała po polsku w ramach studiów magisterskich, dotyczyła Żydów w Polsce w XVII wieku. A kiedy opuściła uniwersytet, poświęciła się dogłębnym studiom nad Żydami w Lublinie. O czym to Bella Mandelsberg nie pisała? O ekonomii, o ekonomicznym i prawnym położeniu lubelskich Żydów w XVII wieku, o żydowskich rzemieślnikach w XVII wieku, o podatkach, o rytualnych procesach, o mord rytualny. No niezwykle, niezwykle ciekawa wniknięcie nie tylko w Jakowa Gladsteina, ale również tą niezwykłą postać, która aż się prosi o film dokumentalny, o jakby zgłębienie jeszcze jej historii.
Pani profesor Monika Adamczyk-Garbowska jest z nami, to bylibyśmy szczęśliwi, ja przynajmniej, gdybyś Monika chciała powiedzieć parę zdań. Czy to rzeczywiście było tak, że twoje zainteresowanie Jakowem Gladsteinem było produktem ubocznym twojego zainteresowania Izaakiem Baszewiczem Singerem? Jak to się stało?
Zupełnie przypadkiem natrafiłam na Gladsteina, dlatego że no ja przede wszystkim pojechałam do Nowego Jorku w 1988 roku na rok uczyć się jidysz. No i dzięki temu, że poznałam jidysz, no oczywiście stopniowo zajęło mi to kilkadziesiąt lat, to otworzyło dla mnie nowe możliwości, że mogłam zacząć czytać utwory pisarzy czy poetów, których no normalnie nie mogłabym, bo jeżeli chodzi o Baszewicza Singera, no to zetknęłam się najpierw z nim poprzez wersje angielskie, ale denerwowało mnie to, że muszę czytać w przekładzie, bo przecież pisał w oryginale widzisz i od razu od pierwszego zetknięcia, kiedy czytałam po angielsku, to podejrzewałam, że ten oryginał jest inny, bogatszy. No i rzeczywiście tak się stało. No i później właściwie po pewnym czasie to już miałam dosyć Baszewicza Singera. Ja ciągle do niego wracam, bo już tak po pewnym czasie stałam się taką panią od Singera i chcąc nie chcąc się nim zajmuję, ale po jakimś czasie zobaczyłam, że on bardzo często się powtarza, dużo też jest, zwłaszcza jego powieści, to nie są może najwybitniejsze pod względem artystycznym. No i początkowo, zresztą tak jak piszę w tym szkicu, o Gladsteinie się dowiedziałam jako o antagoniście Singera. Gladstein, tak jak bardzo wielu pisarzy i poetów żydowskich, krytykował Baszewicza Singera, bo uważał, że on po prostu jest takim pisarzem drugorzędnym, który pisze pod publiczkę, pod amerykańską publiczkę, że część jego utworów jest na pograniczu pornografii, nawet, że właśnie eksponuje różne erotyczne wątki. Nawet niektórzy krytycy żydowcy zarzucali mu, że jest antysemitą, dlatego że przedstawia jakieś takie karykaturalne postaci Żydów. I No a później właściwie zainteresowałam się Gladsteinem, dlatego że kiedy bardziej już poznałam to środowisko też żydowskich literatów, no to każdy, zwłaszcza starszego pokolenia, kto wiedział, że jestem z Lublina, no to oczekiwał, że ja coś powinna wiedzieć na temat Gladsteina, bo każdemu się kojarzył z Gladsteinem, a mnie było wstyd, że w ogóle nic nie wiem. I z czasem zaczęłam jakąś tam twórczość poznawać. On, Gladstein, oczywiście, tak przede wszystkim poeta. On jest znany obok Avruma Suckevera jako właściwie najwybitniejszy poeta języka jidysz. Natomiast te powieści to właściwie tak napisał no jakby przy okazji. To są te dwie powieści. Wenjasz is geforin, Wenjasz is gekument, czyli kiedy Jaś wyruszył z Ameryki do Polski i później kiedy już jest w Polsce i jedzie do Nałęczowa i Kazimierza. I jeżeli chodzi o Lublin, to najwięcej opisów Lublina jest tej pierwszej powieści i fragmenty tej powieści też były drukowane w Akcencie kilkanaście lat temu. Też w takiej mojej antologii Kazimierz vel Kuzmir, Miasteczko różnych snów, jest duży fragment dotyczący Kazimierza, bo z tego sanatorium wzorowanego na Nałęczowie bohater wyrusza do Kazimierza. Także w tej chwili właściwie przełożyłam jakby takie no, fragmenty, że mamy ten Lublin, mamy teraz Nałęczów, Kazimierz, no ale nie mamy całości. No te powieści są obszerne. Jedna i druga jest około 300 stron, także przetłumaczenie obydwu byłoby trudne. Ale jeżeli chodzi o takie, bo czasami ten Baszewicz Zinger jest tak łączony z Lublinem. Pamiętam, była taka nawet akcja, ktoś tam chciał jakiś dom Zingera tworzyć. Tutaj Baszewicz Zinger nie był związany z Lublinem. On może kilka razy przelotnie był. Oczywiście osadza czasami akcję swoich utworów w Lublinie, bo Lublin był bardzo ważnym miastem dla Żydów. Ale ci z Państwa, którzy czytali Sztukmistrza z Lublina, wiedzą, że akcja głównie się rozgrywa w Warszawie i że ten Lublin jest opisywany tak, no tak bardziej może ogólnie, metaforycznie. Natomiast u Gladsteina, nie w tej części, nie w tym akcencie, ale już nie pamiętam w którym numerze, są dokładnie szczegóły, adresy, gdzie tam jakiś Turek miał piekarnię, gdzie była jakaś tam, nie wiem, studnia czy pompa. Tutaj naprawdę to osadzenie jest bardzo duże. Także ja taką mam takie poczucie, że tak, takie trochę misji, że powinnam tego Gladsteina jakoś tam Lublinowi przybliżyć. Natomiast poezja jest strasznie jego trudna do tłumaczenia i tutaj no, trzeba by jakiegoś wybitnego tłumacza, poetę.